A nie, jest. Już sobie myślałem, że tutaj jakąś reformę trzeba zrobić kościelną, i bo nie widziałem zegarka, ale widzę zegarek, że jest i widać go. Tam barierkę można by trochę podpiłować, żeby lepiej go było widać. Ale jesteście dobrym, słusznym kościołem. Zegar jest dla kaznodziei. Kochani, mam takie pytanie do was. O czym było moje kazanie, które 2 lata temu prawie głosiłem tutaj u was? Nice try, to mówią. Ale no, Maciejka. To nie, to było kazanie sprzed miesiąca, a sprzed 2 lat pytam. Czy tam kiedy ja ostatnio was zgłosiłem ze 2 miesiące temu. To było to kazanie. Ale 2 lata temu byłem tu gościnnie, tak plus minus 2 lata temu to musiało być. Byłem tu gościnnie i też mówiłem kazanie. No, widzę, że to takie ten... Słuchajcie, no to nie wiem, to ja chyba rezygnuję z bycia pastorem tutaj u was, bo jak nie pamiętacie mojego kazania sprzed 2 lat, to jakby nie ma sensu generalnie. Słuchajcie, to było takie kazanie, w którym mówiłem o takim wzorze funkcjonowania Kościoła, takim paradygmacie funkcjonowania Kościoła, który się w trzech rzeczach przejawiał. I to było odwrotność MMS, czyli SMM, czyli była mowa o społeczność, modlitwa i misja. 3 rzeczy, które jakby są, czy powinny być moim zdaniem przynajmniej, które jakoś tam na Biblii opieram, takim wzorem funkcjonowania społeczności chrześcijan, Kościoła w ogóle. Społeczność, modlitwa, misja. No, my częściowo w tym funkcjonujemy, część Kościoła jest na misji, jeszcze tam inni do nich dołączą, a my dzisiaj się o nich modlimy, więc jakby gdzieś tam się w to wpisujemy. Ale chciałbym teraz jakimiś tam kazaniami, ile mi ich Pan Bóg da, poszerzyć te tematy. Właśnie społeczności, misji, modlitwy, bo uważam, że są kluczowe i nie myślę, że Kościół tego nie robi. Myślę, że to robimy, ale myślę, że moglibyśmy zapewne robić to lepiej, albo musimy sobie przypominać od czasu do czasu, jak to powinno funkcjonować i jak to powinno działać. Więc chciałbym o każdym z tych aspektów powiedzieć może 3 kazania, może mi się uda. Jak mi tyle dacie powiedzieć, 9 razem do kupy. Zaczynając od dzisiaj i od środka zacznę, czyli od modlitwy. Chciałbym pomyśleć, porozważać z wami pewne kwestie związane z modlitwą, z taką też, no nie wiem, teologią modlitwy, dlatego że zawsze, no znowu, według pewnego wzoru powinniśmy tworzyć rzeczy, czyli zaczynać od jakiejś takiej teologii, czyli co... o co w tym wszystkim chodzi, potem stworzyć jakiś model, jak to robimy i jakiś może macie, a później go spróbować praktykować. I jeżeli nie wychodzi ta praktyka, no to pracować znowu dalej nad modelem, który ma wyrażać pewną teorię czy pewną teologię, która się za tym kryje. A dlaczego uważam, że to jest temat ważny? Chciałbym tu zacząć od takiego wersetu. Myślę, że to jest ważny werset, bo przynajmniej jego część występuje w Biblii przynajmniej w dosłownie prawie przynajmniej 4 razy się pojawia w całej Biblii. 2 razy w Starym Testamencie, 4 razy w Nowym Testamencie. Myślę, że wszyscy znamy ten werset. To jest akurat no, na przykład w Mateusza 21 rozdziale, kiedy Pan Jezus przychodzi do świątyni. W 3 synoptycznych Ewangeliach to jest pod koniec Ewangelii, a w Ewangelii Jana to jest na początku Ewangelii Jana. I to też jest ciekawe zagadnienie, dlaczego akurat tak jest, ale nie na dzisiaj. I Pan Jezus, kiedy pamiętacie, co Pan Jezus mówił, kiedy oczyszcza, jak nasze tłumaczenia to nazywają, oczyszcza świątynię, to co powiedział? Kto pamięta jego słowa? Tak, i druga część, którą dodał. I to jest ten werset, który pojawia się w Księdze Izajasza. i pojawia się też potem w księdze Jeremiasza, ale później dodał drugą część do tej wypowiedzi. A wy zrobiliście z niego, czy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. Ten dom, czy mój dom ma być nazwany, ma być nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. Znowu, Pan Jezus tutaj nawiązuje do księgi Jeremiasza, 7 rozdziału, to praca domowa, przeczytajcie sobie księgę Jeremiasza, 7 rozdział, ale tam jest właśnie mowa też o właśnie, te słowa się pojawiają też z tymi zbójcami, dlatego, że prorok mówi tam o tym, że właśnie naród, który miał pokazywać Bożą sprawiedliwość i świątynia miała być tym miejscem, jeżeli tu znowu się odniesiemy do pierwszej księgi królewskiej, kiedy Salomon poświęca świątynię, to mówi o trzech rzeczach, które w tej świątyni mają się dziać. Wymienia takie trzy rzeczy. Po pierwsze mówi, to będzie miejsce przebaczenia. Tu będą przychodzić ludzie i prosić o przebaczenie Boga i Bóg będzie im tego przebaczenia udzielał. Po drugie mówi, to ma być miejsce wysłuchanych właśnie modlitw, próśb, czyli mają przychodzić tam Izraelici i zanosić swoje prośby do Boga i On będzie na te prośby odpowiadał i przez to będzie uświęcony, przez to Jego chwała się objawi. I po trzecie mówił, przyjdą cudzoziemcy do tego miejsca i ci cudzoziemcy będą swoje prośby przedstawiać i Bóg ich również wysłucha i przez to ten aspekt misji, przez to dowiedzą się, jaki jest Bóg Izraela, że to jest Bóg żywy i również oddadzą mu chwałę. Tak? I w Jeremiasza, Jeremiasz mówi, no to miało być właśnie takie miejsce, a wy robicie, czynicie nieprawość, robicie co chcecie, ale mówicie, świątynia jest między nami, więc wszystko będzie dobrze. Tak? Świątynia stała się swego rodzaju symbolem Bożej obecności i takiego fałszywego poczucia bezpieczeństwa dla Bożego ludu, dla Izraela, że o, mamy świątynię, jest świątynia, więc jakby wszystko będzie w porządku. Co byśmy, jakbyśmy nie funkcjonowali, jakbyśmy nie żyli, jakbyśmy nie robili tego, co Bóg mówi, to nie ma problemu, bo świątynia jest i dopóki ona jest, to nic tu się nie może złego wydarzyć. Tak? Więc Jeremiasz mówi właśnie, zamieniliście, czy zrobiliście to miejsce miejscem zbójców, gdzie zamiast właśnie robić, modlić się do Boga, to oddajecie cześć innym bogom, czynicie nieprawość i tak dalej. Czyli pierwsza królewska, 8 rozdział, też do praca domowa do przeczytania, Jeremiasza 7 i pierwsza królewska 8. Ale nie będziemy teraz się nad tym rozwodzić. Dla mnie, co jest takie, co mnie od jakiegoś czasu zastanawia, to jest to, co by powiedział Pan Jezus, jakby dzisiaj przyszedł i popatrzył na swoją świątynię. I oczywiście, co jest Jego świątynią dzisiaj? No nie jest to żadna budowla ani w Izraelu, ani nawet w Wrocławiu, ani w innym Rzymie czy miejscu, które by nam przyszło do głowy, ale tą Bożą świątynią, jak wiemy z Nowego Testamentu, dzisiaj jesteśmy my. Tak, my jesteśmy ruchomą świątynią, tak byśmy powiedzieli, świątynią, która się przemieszcza, żyje, buduje, tak jak Piotr mówi, budujecie się w żywą świątynię, w miejsce Bożej obecności, w nas mieszka Duch Święty, czyli Bóg, tak? Bóg zamieszkuje nas, więc dosłownie jest obecny w nas, w świątyni, tak jak był obecny przez swoją chwałę w tej świątyni w Jerozolimie. No i dzisiaj, co by Pan Jezus powiedział? Bo myślę, że to pierwsza część zdania się nie zmienia. Ten dom, tak jak miał być domem modlitwy, czyli miał być miejscem przebaczenia, wysłuchiwania próśb i misji właśnie w takim sensie, że miejscem, do którego przyjdą cudzoziemcy, obcy ludzie i również ich prośby zostaną wysłuchane, ich potrzeby zostaną zaspokojone. To czy ta druga część też byłaby prawdziwa? Czy Pan Jezus dzisiaj pogonił nas wszystkich, rozegnał, powiedział, miał być to dom modlitwy, a jest świątynia, a jest jaskinia zbójców znowu. I nikt z nas pewnie się zbójcą nie czuje, tak myślę przynajmniej, że nie poczuwamy się do bycia zbójcami, ale jak pomyślimy sobie o tym właśnie, czym jest tak naprawdę zbójca w pewnym sensie, to kiedyś mnie zastanowiło, to zbójca to jest człowiek, który jest gotów zrobić wszystko, co możliwe, żeby stało się tak, jak on chce. Nie? Jak chcę twoje jakieś zasoby, no to je sobie wezmę, tak? Wezmę je siłą, napadnę, ograbię, no właśnie, ty będziesz nikim, a ja będę rządził, będzie moja wola i użyję do tego siły, przemocy, czegokolwiek. To jest jakby taka najprostsza chyba definicja zbójcy, tak? Kogoś, kto odbiera ludziom no to, co mają, ale również odbierając im przy tym jakąś godność, wolność. I no właśnie, a przeciwieństwem jest bycie domem modlitwy, bycie miejscem, w którym w modlitwie, jak się dowiemy pewnie jeszcze dalej, albo jak już wiemy, modlitwy, która jest przede wszystkim szukaniem tego, nie co ja chcę, ale co chce Pan Bóg. Tak? Więc przeciwieństwem bycia zbójcą, który robi to, co on uważa za słuszne, jest bycie człowiekiem modlitwy, czyli człowiekiem, który szuka tego, co Bóg uważa za słuszne. I jakby więcej o tym będziemy mówić w kolejnym kazaniu, jak będziemy mówić o Ojcze Nasz i tym, gdzie jak się modlimy, niech będzie, bądź wola Twoja, tak? Czyli no de facto właśnie to jest dom modlitwy, polega na tym, że musimy odkryć, jaka jest Boża wola i potem ją uczynić, bo inaczej Boża wola na ziemi się nie dzieje niż jak przez nas. No, może z drobnymi wyjątkami. Czasami jak my nie chcemy, to Pan Bóg ma inne sposoby, ale jakby taka z definicji biblijnej, z definicji czynienie Bożej woli na ziemi ma się odbywać przez ciało Chrystusa. Tak? To inna nazwa na świątynia ciało Chrystusa, czyli Kościół, czyli my. I tak jak mówiłem, w innym miejscu o tym trochę więcej powiemy, ale tak jak też kiedyś sobie gdzieś tam przyszło to do mnie takie zrozumienie, że no właśnie Pan Bóg nie ma rąk ani nóg oprócz tych rąk i nóg, które my mamy tutaj na ziemi. Tak? Pan Bóg ciało, jakby to, ta nazwa ciało Chrystusa nie jest tylko taką sobie nazwą, taką wiecie, jakąś, jak to się ładnie nazywa, metaforą, tak. To nie jest jakaś taka metafora bardzo ładnie brzmiąca, ciało Chrystusa, ale można na to spojrzeć bardzo, bardzo dosłownie. My jesteśmy ciałem Chrystusa, czyli tą fizyczną możnością zrobienia tego, co jest do zrobienia. Tak? Tak jak nasz mózg nie jest w stanie wykonać pewnych rzeczy. Nasz mózg myśli, że trzeba przesunąć ten kwiatek, no ale nasz mózg oprócz filmów science fiction nie robi takich rzeczy, nie przesuwa kwiatków, nie? Gdzieś tam mamy takie pragnienie, żeby tą mocą gdzieś tam przesunąć, ale nasz mózg tego nie zrobi. Nasz mózg potrzebuje naszej ręki, naszych nóg, żeby podejść do tego flakonika, naszej ręki, żeby go chwycić, przesunąć i wtedy on jest przesunięty. Dosłownie myślę, że tak samo Biblia mówi o ciele Chrystusa i to, że Chrystus jest głową, że to należy rozumieć dosłownie, czyli Chrystus wie, co trzeba zrobić, tak jak nasza głowa wie, co trzeba zrobić, natomiast cała reszta ciała jest potrzebna do tego, żeby to zrobić, tak? Bo sama głowa w słoiku jakimś nie jest w stanie nic zrobić. Ale znowu, wrócimy do tego tematu. Więc co by powiedział Pan Jezus? Ja wam powiem szczerze, przeżywam od jakiegoś czasu wielkie takie rozczarowanie Kościołem, a pewnie trzeba by powiedzieć rozczarowanie sobą też, właśnie w takim kontekście, nie? Że jeżeli mielibyśmy, czy mamy być domem modlitwy, mamy być tym ciałem Chrystusa, domem modlitwy, który rozeznaje, co jest Bożą wolą i później to robi, no to tak jak mówię, ja jakieś takie rozczarowanie i wiem, że ono powinno być skierowane na mnie przede wszystkim, ale ponieważ to jest zbyt trudne emocjonalnie, to raczej na Kościół się rozczarowuje się Kościołem, tak abstrahując, nami wszystkimi, nie? Że nam to jakby nie wychodzi do końca. To trochę nie jest tak. Wiecie, dzisiaj sprawdziłem, że na świecie jest 2,4 miliarda chrześcijan. To jest prawie 33% ludzkości. Oczywiście no jest to jakaś tam statystyka, ale tak sobie pomyślałem i oczywiście wchodzę tutaj w pewną sferę, znowu taką science fiction. Gdyby wszyscy chrześcijanie byli w jedności, to słuchajcie, nic nie byłoby niemożliwe. Tak jak zresztą Pan Jezus nam powiedział, tak? Jedna trzecia, co trzeci człowiek na ziemi, gdyby ta jedna trzecia ludzkości nagle wstała, tupnęła nogą, powiedziała, na to się nie zgadzamy, na to się nie zgadzamy, na to się nie zgadzamy, to ma być inaczej, to naprawdę mielibyśmy niebo. Mielibyśmy może nie niebo, ale na pewno trochę inny świat. Trochę inaczej wyglądający. Nie? Tak sobie myślę, patrzcie, no, te wojny, tak? Mamy Rosję, Ukrainę, oba kraje chrześcijaństwa. Gdyby wszyscy chrześcijanie, którzy tam twierdzą, że są chrześcijanami, stanęli i powiedzieli takiemu tam Putinowi czy komuś, nie, tak? Ty możesz sobie mówić, że nas na wojnę wyślesz, a my jesteśmy chrześcijanie i Pan Bóg nas przekonuje, że generalnie żadna wojna nie jest dobra, abstrahując, kto tu ma rację, kto nie ma racji, ale po prostu wojna jest czymś niewłaściwym, no to co by zrobili? No nic. Nie? Tam może by tam paru ateistów było i go wspierało, ale to byłaby masa tych ludzi, którzy twierdzą, że są chrześcijanami, tak, że są ciałem Chrystusa, że są kościołem, że są właśnie tym domem modlitwy. No naprawdę można by zrobić wiele rzeczy. Ale nawet powiecie, no dobra, ale przecież to chrześcijanie, to wielu jest tych nominalnych, tam oni w ogóle, co to za chrześcijanie są. No ale z tych 2,4 miliarda, prawie miliard to są protestanci. To już bliżej, nie? Byśmy powiedzieli, to protestanci to ci tacy nasi bardziej, więc to chociaż oni powinni. No to 1/7 by była, tak? Tam mamy chyba około 8 miliardów ludności. To byłaby tam trochę mniej. 1/8, tak? Ludzkości. No ale dalej ani tego nie widać, ani to się nie dzieje. No a z tych prawie miliarda protestantów, to tam prawie 700 tysięcy to ewangelicznie wierzący są. Podobno. No to 700 milionów to są ewangelicznie wierzący ludzie. No i też jakby, nie wiem jak wy to postrzegacie, no ale no nie ma jedności, tak? Nie ma jedności, a jeżeli nie ma jedności, o której Biblia cały czas mówi, że jedność ma być, tak? Jeżeli jest jakieś takie wezwanie biblijne do czegoś, albo nowotestamentowe, nawet może bardziej, bo Stary Testament trochę inaczej postrzega rzeczywistość w takich kategoriach narodowych, ale jeżeli czytamy nowotestamentowe i nie, tak teraz wymyślam, bo nie zbadałem tego, ale przypuszczam, że gdybyśmy chcieli takie najczęściej pojawiające się przykazania wyciągnąć z Biblii, z Nowego Testamentu, to pewnie byłoby właśnie o miłości do Pana Boga i siebie nawzajem, ale gdzieś tam zaraz w pierwszej piątce, myślę, albo w pierwszej trójce byłaby jedność. Bądźcie jednomyślni, bądźcie jednego ducha, troszcie się i tak dalej, tak? Tak mi się wydaje. Nie jestem 100% pewien, bo nie policzyłem tych wersetów, ale takie mam wrażenie, znając Nowy Testament, że pewnie tak by było. Myślę, że tak jest. A jednak no tej jednomyślności, tej jedności w nas nie ma. I znowu, patrząc na to doświadczenie, myślę sobie, że kiedy, nie wiem jak wy, ale ja wam powiem szczerze, ja doświadczałem najbardziej jedności i jednomyślności z różnymi chrześcijanami właśnie w modlitwie i misji. Naprawdę, zaczynając od nawet misji, my, kiedy byliśmy misjonarzami, to naprawdę współpracowaliśmy z ludźmi, słuchajcie, z prawosławnymi, z kościołem katolickim, z ilomaś tam różnymi kościołami jakimiś protestanckimi, ewangelicznymi, naprawdę z każdym. Bo mieliśmy jeden cel, przetłumaczyć Biblię i to jest taki jeden z niewielu celów, który wszyscy chrześcijanie uważają za słuszny i nie muszą długo, jakby nie trzeba długo przekonywać ludzi, że to jest coś ważnego. Więc rzeczywiście to było dla wszystkich ważne i wszyscy w tym uczestniczyli i wszyscy byli gotowi się w to włączyć i naprawdę była w tym jedność, była w tym jednomyślność. I myślę, że podobnie jest często z modlitwą. W modlitwie, jeżeli już zaczniemy się modlić ze sobą, z ludźmi, to się okazuje, że ta jedność jest pomimo naszych czasami dużych różnic. A jednak my cały czas, i tutaj nie, znaczy kwestię Husa trzeba by rozważyć oddzielnie pewnie, ale jednak Kościół poświęca więcej czasu na spory teologiczne niż na modlitwę i misję. I jedno, co, czy to, co przede wszystkim nas dzieli, to są właśnie nasze spory. No, oprócz takich egoistycznych rzeczy zupełnie, że właśnie jestem zbójcą, który chce, żeby się działo tak, jak ja chcę i nie inaczej, to nas czasami dzieli, ale drugą rzeczą, która nas dzieli, to są jakieś właśnie nieporozumienia na tle, jak rozumiemy jakieś rzeczy takie właśnie z reguły teologiczne. Ale często, kiedy się modlimy, nie szkodzi. To może, można kichać. I można spać, byle nie chrapać. Zawsze mówię, to chrapanie przeszkadza. Spory teologiczne nas dzielą, ale kiedy nawet z ludźmi z innych kościołów, kiedy zaczynamy się modlić, znowu nie znam waszego doświadczenia, ale moje doświadczenie jest takie, że w większości przypadków jest jedność. Pojawia się jedność. Możemy się modlić. Możemy się modlić, bo mamy jednego Ojca. I mimo tego, że dzielą nas różne rzeczy, opowiem wam taką anegdotkę z życia. Kiedyś parę lat temu pojechałem do Armenii i robiliśmy tam takie warsztaty z no takiego trauma healing, takiego wyzdrowienia z traumy. To jest kraj, który, tak jak większość z was pewnie wie, jest w stanie wojny od lat z Azerbejdżanem, który jest sąsiednim krajem. Oni tam cały czas siebie nawzajem zwalczają. I niedawno właśnie, te kilka lat temu, to ze dwa lata temu było, była kolejna wojna o ten Górny Karabach tak zwany, którą Azerowie przegrali, i to w trybie takim, wiecie, natychmiastowym w zasadzie. Ich tam zmasakrowano, Azerowie ich zmasakrowali. No, przewaga technologiczna była po stronie Azerbejdżanu, to inna historia, nieważne, więc mieliśmy takie warsztaty dla ludzi, którzy pracowali z uchodźcami z tego Karabachu, tak? Z ludźmi, którzy stracili w zasadzie wszystko, w ciągu tam paru godzin mieli zabrać swoje rzeczy i z miejsca, gdzie ich rodziny od tysięcy lat mieszkały, bo jeżeli pamiętacie albo nie, Armenia jest najstarszym chrześcijańskim krajem na świecie w ogóle, oficjalnie. To był pierwszy kraj na świecie, który oficjalnie uczynił chrześcijaństwo swoją jakby narodową religią, tak? Ale w pewnym momencie otoczony został przez Turków właśnie z różnych stron i od tego czasu jest coraz mniejszy i coraz trudniej funkcjonują. No i na tych warsztatach byli właśnie ludzie z tego apostolskiego kościoła ormiańskiego, czyli tego takiego narodowego ich kościoła, tego właśnie sięgającego korzeniami tych czasów, gdzie oni jako Armenia stali się chrześcijańskim krajem. No i właśnie kiedyś siedziałem z takim duchownym z tego kościoła, jedliśmy obiad, on tam uczestniczył w tych warsztatach. I zaczęliśmy rozmawiać coś o wierze, że właśnie, że się modlimy razem, że jest fajnie. A ja byłem też po takiej jeszcze rozmowie tutaj przed wyjazdem tu w Polsce z takim duchownym katolickim, który niewiele wiedział o baptystach, więc mieliśmy rozmowę właśnie o kościołach. No i gdzieś tam takie stwierdzenie padło, że no, różnimy się w wielu rzeczach, ale przynajmniej w chrystologii się zgadzamy, tak? Że o Chrystusie w zasadzie myślimy tak samo. Prawie w całości. No więc z tym duchownym ormiańskim też tak siedzę i tak sobie myślę, a zabłysnę mu, tak powiem, że mu tak też powiem, że no właśnie tak się różnimy w różnych rzeczach, ale w chrystologii się zgadzamy. I nagle patrzę, on taką dziwną minę zrobił i wtedy mnie olśniło, że to była największa gafa teologiczna mojego życia, dlatego że ten kościół jest monofizycki, czyli w chrystologii też się nie zgadzamy. Nie wiem, ilu z was słyszało o monofizytyzmie, czy jak to się odmienia, ale jeden z pierwszych podziałów Kościoła o to, czy Pan Jezus, mając boską i ludzką naturę, to czy ta natura była zmieszana, czy rozdzielona. Czyli czy w Panu Jezusie była jedna natura bosko-ludzka, która jest złączona ze sobą i nie da się oddzielić ich, czy w Panu Jezusie była boska i ludzka natura, ale były rozdzielone i ludzka to była ludzka, a boska to była jakby boska. O to się Kościół kiedyś pospierał i to był jeden z pierwszych, no takich starszych podziałów Kościoła. No i właśnie ten Kościół ormiański to jest ten Kościół monofizycki, który rozdziela te natury Pana Jezusa. No a my jako spuścizna zachodniego Kościoła uważamy, że Pan Jezus miał dwie natury, ale one są nierozdzielne, jakby są ze sobą tam powiązane. To tak upraszczając i w skrócie. No ale generalnie w tej chrystologii nawet się nie mogliśmy, jak się okazało, zgodzić. I mi się głupio zrobiło. Myślę sobie, no powinienem się zorientować, ja się nie zorientowałem. Ale tym niemniej nie przeszkadzało nam to myśleć o misji, o tych uchodźcach z tego Karabachu, modlić się wspólnie i szukać wspólnie właśnie tego, co Pan Bóg chce wśród tych ludzi zrobić. Więc czasami te nasze... I nie mówię, że spory teologiczne są niewłaściwe. Powinniśmy rozmawiać o różnicach, powinniśmy rozmawiać o tym, co jest słuszne. Natomiast uważam, że gdybyśmy się jeszcze do tego modlili odpowiednio i mieli wspólną misję, to byśmy dużo kulturalniej rozmawiali ze sobą o tych rzeczach i dużo prościej, znaczy dalej byśmy mieli różne może zdania, dalej byśmy, nie wiem, usiłowali tą prawdę odnaleźć, dowiedzieć się, jaka ona jest, ale nie musielibyśmy robić wielu rzeczy, palić się na stosach na przykład, tak jak przy dzisiejszej okazji o tym wspominamy, czy robić innych rzeczy, które sobie robimy, kiedy spieramy się o doktrynę, kompletnie nie szukając tego, tej jedności w modlitwie, czy misji, którą wspólnie mamy. Tak więc myślę, jeżeli Kościół byłby domem modlitwy, to a nie jaskinią zbójców trochę, nawet zbójców, którzy bronią jakiejś tam teologii właściwej, ale jak ją po zbójecku bronimy, tej właściwej teologii, to też nie jest to chyba to, co Pan Bóg ma na myśli, tak? Czy to, co Pan Jezus zamierzył, przypuszczam. Natomiast możemy właściwej teologii bronić nie po zbójecku, kulturalnie, miło, rozmawiając ze sobą i ale to też jest jakby inne zagadnienie. Więc kochani, będziemy mówić o modlitwie, dlatego że tak jak już wspomniałem, ten długi taki nawet nie wstęp, ale już z rozwinięciem częściowo, jest taki, że modlitwa jest niezbędna, bo ona stanowi o naszej jedności, ona stanowi o naszej misji, ona stanowi o naszej społeczności, bo kiedy właśnie te trzy rzeczy, społeczność, misja, modlitwa, misja, one z jednej strony wynikają jedne z drugich, czyli ze społeczności uważam, że powinna wynikać modlitwa, kiedy jesteśmy razem, to się modlimy, a z modlitwy misja, to jednocześnie i misja, i modlitwa wracają i tworzą społeczność. Tak? Sprawiają, że kiedy mamy wspólne cele, kiedy wiemy, że mamy jednego Ojca i kiedy modlimy się o to wszystko, to buduje naszą społeczność. I zdaję sobie sprawę, że parę tych rzeczy, które powiedziałem, w jakiś sposób mogą się być kontrowersyjne. Zapraszam na kawę, jakby ktoś chciał temat rozwinąć albo uważa, że to nie tak jest, to ja chętnie porozmawiam przy kawie i możemy sobie wyjaśnić, co mamy na myśli, bo nie wszystko da się wypowiedzieć w takim krótkim kazaniu, ale mam nadzieję, że wiecie, o czym mówię. Więc teraz przejdźmy troszkę do samej modlitwy i później, tak jak mówię, jeszcze przynajmniej dwa kazania chciałbym o modlitwie powiedzieć. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale zaczyna mówić o modlitwie. I najpierw, i dzisiaj o tym tylko powiemy krótko, najpierw, kiedy zaczyna mówić o modlitwie Pan Jezus, to najpierw mówi, jak się nie modlić, a dopiero później mówi o tym, jak się modlić. Więc od tego zaczyna 6 rozdział i dzisiaj chciałbym przeczytać od 5 do 8 wersetu. Gdy się modlicie, mówi Pan Jezus, nie naśladujcie obłudników, którzy lubią odprawiać modlitwy w synagogach i na głównych ulicach, aby pokazać się ludziom. Zapewniam was, już otrzymują swoją nagrodę. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do swojego pokoju, zamknij drzwi i módl się do swojego ojca, który jest w ukryciu. A twój ojciec, który widzi także to, co ukryte, wynagrodzi tobie. W swoich modlitwach nie bądźcie gadatliwi jak poganie, którym wydaje się, że zostaną wysłuchani ze względu na swą wielomówność. Nie naśladujcie ich. Ojciec wasz bowiem wie, jakie macie potrzeby jeszcze zanim go poprosicie. I na tych wersetach dzisiaj chciałbym się zatrzymać i krótko je omówić. Więc po pierwsze Pan Jezus mówi właśnie, mówiąc jak się nie modlić, mówi nie módlcie się jako budnicy. Nie módlcie się. I tutaj konkretnie miał na myśli prawdopodobnie faryzeuszy, religijnych ludzi tamtego czasu, ludzi, którzy, no prawdopodobnie też saduceuszy, ale innych tych, którzy uważali się za wzory religijności tamtego czasu, a którzy no, z modlitwy zrobili jakby pewien pokaz swojej pobożności, tak, pewien performance, pewną coś, co miało właśnie przed ludźmi pokazać, że są ludźmi pobożnymi i ludźmi, którzy są oddani Bogu, więc modlili się długo. Tam w innym miejscu Ewangelii Pan Jezus mówi też właśnie, nie naśladujcie faryzeuszy, którzy długo się modlą, tak, i czasami też do nas powinno być takie, ale tutaj się nie modlicie długo, także dobrze. Czasami tak bywa, że ktoś się modli i się modli długo, ale może czasami to też dobrze. Więc to, co Pan Jezus ma na myśli, to właśnie, że modlitwa nie powinna być wyrazem pewnej pobożności, tak? Czy sztuką dla sztuki. Jeżeli popatrzymy na Biblię, modlitwa w Biblii jest ta, która się ceni, to jest ta, w której człowiek wylewa przed Bogiem swoje serce. Takim przykładem jest modlitwa Hanny, tak? Z pierwsza księga Samuela, gdzie Hanna prosi o dziecko i tak wylewa swoje serce przed Bogiem, że obserwujący ją Heli, kapłan, myśli, że jest pijana, i więc nie wiemy, co tam robiła, ale pewnie płakała, pewnie całym ciałem wyrażała swój ból, swoją gorycz z powodu tego, że nie ma dziecka i wylewała swoje serce. Tak? Zresztą podobnie, myślę, że jest tu pewna paralela później z Dniem Pięćdziesiątnicy, kiedy też patrząc na apostołów, którzy w modlitwie i uwielbieniu po wylaniu Ducha Świętego również są postrzegani jako jacyś podpici ludzie, czy ludzie robiący dziwne rzeczy, bo robią to spontanicznie, robią to wylewając właśnie swoje serca przed Bogiem. I oczywiście nie chodzi tutaj o inny performance, który też można zrobić, czyli ekstrawagancji jakiejś modlitewnej i jakieś rzeczy, które czasami się też dzieją. I czasami może one dzieją się z ducha, ale czasami może niekoniecznie, tak? I też myślę, że w obie strony pobożność ze spuszczoną głową i pobożność jakaś taka tarzająca się po ziemi, obie mogą być pobożnościami na pokaz, tak? Mogą być pobożnościami, które niekoniecznie są rzeczywiście wylewaniem serca przed Bogiem, ale pewnego rodzaju przedstawieniem, które ma z jakiegoś powodu pokazać to, że jesteśmy pobożni, tak? Tylko w różnych formach. Ale modlitwa ma być wylaniem swojego serca. I to jest niebezpieczna rzecz, jeżeli pomyślimy o tym, bo kiedy zaczniemy wylewać swoje serce, to może się pokazać, co w tym sercu naprawdę jest. I myślę, że znowu Pan Jezus, kiedy to drugie ostrzeżenie mówi, to właśnie trochę mówi o ludziach, którzy wylewają swoje serce, natomiast z ich serca wychodzi po prostu chęć użycia Pana Boga do, znowu, zbójectwo, czyli chęć użycia Pana Boga do swoich własnych celów, tak? I Pan Jezus mówi o tych, którzy nie bądźcie gadatliwi jak poganie, którym wydaje się, że zostaną wysłuchani ze względu na swoją wielomówność. Więc czasami w naszym sercu może się okazać, że tak jak wspominałem i do tego będziemy wracać, że modlitwa, która ma być odkrywaniem Bożego serca i jakby szukaniem Bożej woli, tak? Mamy odkryć Bożą wolę, żeby ona się zadziała tu na ziemi, tak jak w niebie. A może się okazać, że to my chcemy zmusić Pana Boga, żeby zrobił naszą wolę. Tutaj na ziemi i jeszcze w niebie, jakby się udało, to też by było fajnie. I być może w naszym sercu jest skoncentrowanie na sobie. I właśnie modlitwa, którą można gdzieś tam podsumować jednym słowem: daj. Nie wiem, czy znacie taki zespół Lao Che i taka piosenka jest Bóg zapłać. Bóg zapłać chyba jest tytuł. Też praca domowa, wysłuchać piosenki Lao Che, Bóg zapłać. To jest właśnie bardzo genialna piosenka. W ogóle cała płyta się nazywa Gospel i uważam, że jest genialna. Ale taka właśnie piosenka, której refren jest daj mi. I czasami, czy te modlitwy, o których Pan Jezus tutaj mówi, to są ludzie właśnie, którzy są gadatliwi jak poganie, i to słowo gadatliwi jak poganie określa, znaczy to samo słowo jest ciekawe, bo ono pochodzi od słowa jąkać się i prawdopodobnie mówi o takim, wiecie, powtarzaniu ciągłym właśnie jednego i tego samego do skutku, tak? Czyli jak będę powtarzał jedno i to samo do skutku, no to Pan Bóg się zlituje. I oczywiście to jest wytrwałość w modlitwie, to jest inna rzecz, o której Pan Jezus mówił. Mówił o tej wdowie, która tam nie odpuściła sędziemu, dopóki nie pomógł jej, czy nie wziął ją w obronę, dokładnie tam mówi Biblia. Natomiast tutaj Pan Jezus mówi o ludziach, którzy próbują Boga zmanipulować ilością powtarzania takiego przysłowiowego daj mi, tak? Daj mi, daj mi i daj mi. Więc o tym Pan Jezus mówi: nie, to nie o to chodzi, nie naśladujcie takich ludzi, bo wasz Ojciec wie, czego potrzebujecie, tak jak jest to ostatnie zdanie mówi, wie, jakie macie potrzeby, zanim go jeszcze poprosicie. Tak? Więc co znowu nie znaczy, że nie mamy się modlić o nasz chleb powszedni, bo to jest w modlitwie jak najbardziej. Natomiast Pan Jezus tutaj mówi o tym, że modlitwa nie jest środkiem do pozyskania tego, co chcielibyśmy jakby mieć i posiadać. I może jeszcze jedna taka właśnie rzecz, że te słowa o modlitwie w swoim wejdź do pokoju, zamknij drzwi, módl się do swojego Ojca, nie oznacza to, że modlitwa jest czymś tylko indywidualnym. Myślę, że wręcz przeciwnie. Za chwilę, kiedy Pan Jezus powie, jak się modlić, to powie Ojcze nasz. Tak? Mamy myśleć o nas, a nie o mnie. Chociaż tutaj jest mowa, módl się do swojego Ojca, twój Ojciec ci odda, tak? Ale to jest nasz Ojciec. Mówienie nasz Ojciec stawia nas w szeregu innych ludzi, a nie wyłącza nas do czegoś jako takich oddzielnych. Więc modlitwa jest czymś też, co przypomina nam o wspólnocie, choć tutaj w kontraście do tej modlitwy oficjalnej jest właśnie powiedziane, że zamiast gdzieś tam robić to na placu, to zrób to tam, gdzie Bóg cię będzie widział. Kochani, więc podsumowując te pierwsze takie kazanie o modlitwie, myślę, że dla mnie to jest ważne zadawać sobie cały czas pytanie, czy jesteśmy w domu modlitwy, czy jesteśmy domem modlitwy, czy jesteśmy jaskinią zbójców? Czy szukamy Bożej woli, czy jesteśmy miejscem, w którym właśnie Bóg do nas przemawia i później jesteśmy tymi, którzy to robią? Czy jesteśmy zbójcami, którzy mają własną wolę, własne pomysły i nie zawahają się użyć czego by trzeba było do tego, żeby zrobić to, co my uważamy za słuszne? I Bożą wolę odkrywa się w społeczności, w modlitwie, w naszej modlitwie wspólnej. Tak? Odkrywamy Bożą wolę dla nas. I prawdziwa modlitwa prowadzi do jedności, prowadzi do misji, bo wykonujemy to, co Bóg nam zleci, i prowadzi do jedności, bo robimy to razem i najczęściej musimy robić to razem, bo sami nie jesteśmy w stanie, nie mamy takich sił, nie mamy takich możliwości i środków, żeby to zrobić. I prawdziwa modlitwa jest wylewaniem serca, z którego musimy oczywiście wylać to, co w nim jest, ale musimy zobaczyć, co tam jest i jeżeli to nie jest to, co powinno być, to powinniśmy nad tym popracować, żeby tą zawartość naszego serca zmienić. Tak? I oczywiście to nie znaczy, że jeżeli w naszym sercu są niewłaściwe rzeczy, to znowu nie możemy być obłudnikami, którzy będą na pokaz mówić o Panie, niech Twoja wola się wydarzy tutaj głośno, a po cichu w sercu myśleć, ale ja bym chciał, żeby było jednak po mojemu, tak? Bo to jest ta pierwsze ostrzeżenie, to jest obłuda. To ma być tak, że mamy wylać serce, ale w tym sercu Pan Bóg sprawi, myślę też, że rzeczy będą takie, jakie powinny być. Więc z tymi myślami chcę nas wszystkich zostawić i z pracą domową, którą macie, jak coś to Maciejka zapisała, pracę domową, możecie dzwonić do niej, się dowiedzieć, co było zadane i niech was Pan Bóg błogosławi.